Podcast Polskiego Radia.
Żyjemy pod wielką chmurą, która zwiastuje nadciągającą katastrofę, którą sobie sami przygotowaliśmy. Nasza planeta nie jest workiem bez dna. Tak jak niektórzy sobie to wyobrażają, że wszystko się odbywa tak, że jak w umywalce, że ten po prostu ten brud wpłynie do odpływu i go nie będzie. Izrael nie został stworzony z bojowników getta, z małymi wyjątkami. Oni byli pogardzani przecież. Przetrwańcy z obozów byli traktowani jako mydło. Palma powstała z takiego marzenia, też niemożliwego marzenia, że to po prostu wszystko się nie wydarzyło.
Metaforycznie nawet to mi samo przyszło do głowy, że oczy otworzyła pani Róża, pani córka, która zachorowała wtedy w pierwszym roku życia. Miała nowotwór oczu zdiagnozowano, czyli to pani otworzyło oczy na ten kontekst.
Myślę, że tak mogło być.
Wywiad Rzeka w Jedynce.
Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam albo które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. Kieruję się zasadą, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Joannę Rajkowską, artystkę działającą w przestrzeni publicznej, ale też autorkę wielu projektów efemerycznych, akcji i sytuacji efemerycznych. Artystkę, która działa na bardzo wielu polach i bardzo pani dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do tej rozmowy.
Ja dziękuję.
Co się pani śni?
To zależy. Ostatnio nic mi się nie śni, bo nie mogę spać. Jestem zawodniczką, jeśli chodzi o to zaawansowaną, jeśli chodzi o bezsenność.
Bo przypomniałem sobie Dziennik Snów, ten projekt właśnie, w którym zaprosiła pani bardzo wiele osób do galerii, żeby wspólnie, z nimi zasnąć i zanotować to, co się śni. A to jest też trochę tak, że rzeczywistość przeszkadza. Myśli pani, że to, co dzisiaj dzieje się na świecie, przeszkadza w spokojnym spaniu?
Nie sądzę. Myślę, że nasze mózgi mają sposoby, swoje sposoby, żeby sobie radzić z tym, żeby to przerabiać. Nie wiem, kompletnie nie wiem, jak to się dzieje, ale wiem, że płyniemy wszyscy taką szeroką rzeką z całym bagażem.
Właśnie patrzyłem też na te akcje, nad którymi pani pracowała w ostatnim czasie i związane też z sytuacją, jaka jest na świecie, jaka jest w Strefie Gazy, sytuacją związaną z Izraelem, właśnie niewykorzenia i prawda, ptaki w Gazie, czyli pozdrowienia z Gazy w nawiązaniu też do pozdrowień jerozolimskich, czyli palmy, której pani jest matką, jak mówią dziennikarze. Już nie mówię o tym bardzo mocnym projekcie Rozpacz, z projektem także związanym z palmą. Właściwie zauważyłem, że te od 2023 roku pani działalność bardzo skupiła się na tym trudnym temacie.
Tak, znaczy, chyba ma pan rację, nawet tego nie zauważyłam, ale gdzieś tam grawituje. Nie tyle ja, tylko moje myśli grawitują w tą stronę. Chociaż teraz robię film, który jest szerszy, jeśli chodzi o spektrum tematów, który jest w jakimś sensie taką sumą różnych rzeczy, ponieważ ja się urodziłam w 1968 roku, który był ważny z wielu powodów.
Na całym świecie. Rok rewolucji albo rok opresji.
Tak. Do teraz w wymiarze jednego pokolenia właściwie wydarzyła się nie tylko ta zasadnicza część katastrofy klimatycznej, która jak wiemy rozwija się od dawna i to nie w 68 się zaczęła, ale mimo wszystko te wszystkie wykresy, diagramy i zygzaki poszły w górę dokładnie gdzieś tam w tym momencie. I też to nasze pokolenie sobie uświadomiło z całą siłą, co się stało. Co jest naszym nie tylko udziałem, ale też jakby naszą produkcją. I postanowiłam zrobić film, który jest tak jak Ślepy Wrony, o których pan wspominał, takim wykorzystaniem pewnego rodzaju naiwnej i dziecięcej, ręcznej narracji przez marionetki i papec.
I lalki.
I lalki. Takie hybrydowe, bo to jest połączenie, te lalki, które robię teraz, to jest połączenie paru tradycji właśnie lalkowych i teatralnych ze scenami nie tylko w pejzażu, który istnieje, tak jak w Ślepowronach, ale też z materiałami archiwalnymi, czego nie ma w Ślepowronach. I chciałabym te kolejne progi klimatyczne, kolejne kryzysy, takie punkty bez powrotu, połączyć z intymnością czyjegoś życia. W tym wypadku mojego. Z życiem jakiejś kobiety z Europy Wschodniej, której ciało przeżywa swoje przygody, które zazwyczaj przeżywa każde ciało, ale które ja znam. W związku z tym ta intymność i pamięć materialna, którą ja mam, dotycząca mojego dzieciństwa, lat 70., potem lat 80. i tego wszystkiego, tych wszystkich ważnych, gorących momentów, które przeżyłam. Chciałabym, żeby one miały bezpośrednie odniesienie właśnie do tych momentów, tych krytycznych momentów w historii klimatu, które przeżyliśmy jakoś tam. Teraz byłam w Nowym Jorku i poszłam na dach wieżowca, w którym w 95 roku robiłam performance, który się nazywał Nie ma oznak nadchodzącej śmierci. I odwiedziłam też Franka Londona, który grał wtedy na trąbce na tym dachu. I tak jak Nowy Jork się zmienił nie do poznania przez te 30 lat, no bo to było ponad 30 lat temu, to ten dach pozostał niezmieniony. I to było jakieś takie nieprawdopodobne wzruszenie, że w tym mieście, które jest cały czas w takim stanie gorączki, to miejsce pozostało takie, jak było kiedyś. Tylko, i to też taka bardzo delikatna zmiana, pomalowano go srebrną farbą, która odbija światło, żeby się tak nie nagrzewał. To był taki bardzo dyskretny sygnał dla filmu, bo myślę, że wrócę na ten tak właśnie z marionetką.
Tak, bo przed naszym nagraniem, przed naszą rozmową wspomniałem Ślepowrony. To jest film, który jest właśnie zrobiony z użyciem marionetek, lalek. Opowiadana historia jest od 1944 roku, kiedy z transportu do Auschwitz ucieka...
Nie, on sięga do początku wieku.
Nawet do początku wieku.
Tak, kiedy Sara Batmosze opuszcza Polskę.
Tak, ale dzieje się w dużej części właśnie jakby na bagnach, dzieje się w lesie, prawda? Czyli dzieje się w takim miejscu, które jest bardzo blisko związane z naturą i te projekty, które pani robiła, choćby awangarda dla owadów, to film z pszczołami, które właściwie pokazujące trochę ich życie w naszej przestrzeni, czy naszą przestrzeń z tymi pszczołami, one zawsze były bardzo, te projekty bardzo były blisko związane właśnie z przyrodą, z owadami. Nawet pani projekty dotyczące architektury czy budynków, że za chwilę to się przekształci. To, o czym pani mówi, że za chwilę będzie roślina, za chwilę będzie leciała woda, za chwilę, prawda, za chwilę tam będzie życie, że wrzucona butelka do rzeki za chwilę obrośnie czymś, że na tym będzie życie. Od jakiego momentu pani czuje też, że w tym imieniu chce mówić, czyli w imieniu przyrody?
No nie tyle ja mówię w jej imieniu, bo nie widzę siebie ani nas jako gatunku, jako coś oddzielnego. bo jesteśmy po prostu jednym wielkim takim płaszczem, tak? W takim ujęciu Spinozy. Ale od którego momentu to jest dobre pytanie, ponieważ to faktycznie ja nie zawsze miałam taką głęboką świadomość tej nieuniknionej przyszłości, takiej nieuchronności tego procesu, który zainicjowaliśmy. Ale myślę, że to mogło się gdzieś wydarzyć, gdzieś koło roku 2012, może stosunkowo późno. Stosunkowo późno, myślę. Ale to się jakoś sprzęgło z chorobą mojego dziecka, na pewno.
Czyli metaforycznie, nawet to mi samo przyszło do głowy, metaforycznie, że oczy otworzyła pani Róża, pani córka, która zachorowała wtedy w pierwszym roku życia. Miała nowotwór oczu zdiagnozowano, czyli to pani otworzyło oczy na ten kontekst.
Myślę, że tak mogło być.
Jaki był ten rok, ten pierwszy rok właśnie, bo potem już powstał pasaż Róży w Łodzi. To państwo znają, jak odwiedzają, fotografują się często też w tym miejscu, w którym właściwie znikają te budynki, prawda? Jesteśmy tymi kamienicami, czy tym miastem. Jaki był ten rok pierwszy?
No wiadomo, był straszny. Straszny.
Bo myślę o tych projektach, też patrzyłem, przygotowując się do tej rozmowy, na takie motywy, które wracają i ten motyw oka, który u pani wraca, bo robi pani wszystko widzące oko. To jest oko pani córki, które jest sfotografowane, jak rozumiem, dno oka. A potem jest na wystawie w Muzeum Polin przy rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jest oko Krystyny Budnickiej, która była w tym studiu, była też naszą gościnią, który staje się takim ikoniczną fotografią. Właściwie pani w tych oczach, co pani widzi w tych oczach?
To zależy, bo fotografowanie oczu Rozy, ona zmieniła imię na własne życzenie z Róży na Rozę. Oglądaliśmy te zdjęcia z drżeniem, dlatego że ona była leczona w Londynie, w Royal London Hospital. I za każdym razem co 3 tygodnie przyjeżdżaliśmy i z wózeczkiem i lekarze badali dno oka i taki, to się nazywa RedCam, takim specjalnym aparatem robiono zdjęcie dna i potem jakby analiza dokładnie tych zdjęć wskazywała, co się dzieje z tym nowotworem. W jednym i w drugim oku. One się zachowały inaczej. To były jakby zupełnie inne nowotwory. Więc te zdjęcia były, i one nie były nawet jakiejś szczególnie wysokiej rozdzielczości, tylko były po prostu tak nieprawdopodobnie naładowane emocjami, naszym oczekiwaniem, naszym lękiem, że w pewnym momencie ja znałam je wszystkie na pamięć. I ułożyły się w taką sekwencję tego, jak te z jednej strony jeden guz zanika, drugie się obkurczają i stały się jakby takim materiałem samym w sobie, takim w mojej głowie były, to był taki slideshow po prostu, bo to są oczywiście nieruchome klatki, ale stały się swego rodzaju materiałem filmowym, który projektowany na kopułę budynku Museo Nacional Niemeyera w Brazylii, stał się ponownie jakby żyjącym okiem. Jakkolwiek ludzie, którzy oglądali tą projekcję, nie byli świadomi tego i oni widzieli w tym planety. To było bardzo, bardzo budujące i takie, muszę powiedzieć, że przyniosło swego rodzaju rozluźnienie tej takiej napiętej sytuacji, bo to był 2014 rok, jeśli dobrze pamiętam, więc trochę później. Ale stało się opowieścią o czymś zupełnie innym. Właściwie o marzeniu o mieście idealnym, bo ja lubię, bardzo lubię pracować z architekturą. I to oko, które właśnie wysyła nas w kosmos, ta tragedia tego miasta, którego nigdy się nie udało zbudować według planów. Tak jak właściwie żaden idealny plan nigdy nie jest idealny w realizacji, tak jak my nie mamy idealnych ciał. Zawsze gdzieś w tym idealnym planie znajdzie się jakiś błąd. W jej przypadku to był błąd genetyczny. Więc to zestawienie miasta i historii miasta Brasilia z jej oczami było takim wysłaniem całej tej narracji w trochę inną stronę.
A oko Krystyny Budnickiej, która spędziła w bunkrze warszawskim, pod warszawskim gettem bardzo wiele miesięcy do września 1943 roku, czyli długo jeszcze po likwidacji majowej getta warszawskiego, Krystyny Budnickiej, która dzisiaj nadal jest w świetnym zdrowiu. Ale co pani zobaczyła w tym oku?
Las. I mech. Takie poszycie lasu dokładnie. W bardzo dobrej formie. To mnie ucieszyło bardzo. Jak wiadomo, pani Krystyna jest absolutnie anioł. Bardzo dobrze jest przebywać, się grzać w cieple jej osoby. To było niesamowite, jak materialne jest to jej oko. Dno jej oka. Znaczy właściwie nie dno, bo to jest dokładnie, to jest tęczówka, to co widzimy, te beleczki i te wszystkie struktury. Przepiękne, tak, przepiękne, mięsiste, takie poszycie lasu.
Czyli tam nie ma tego miasta, które utraciła pani rodzina?
Nie ma. Nie widziałam, w ogóle nie widziałam miasta. To jest ze względu na skalę, chociaż dokładnie tak jak pan zauważył, czy co w ogóle mi umknęło, jedno i drugie oko jest powiększone do jakichś po prostu gigantycznych rozmiarów, ale ze względu na to, że oko pani Krystyny jest mniej więcej w formacie 2x2, to jest odpowiednik mniej więcej wielkości ludzkiej postaci. W związku z tym tam zachodzi taki proces, który zupełnie nie miał miejsca w wypadku oczu Rozy, że się w jakimś sensie wchodzi się dokładnie w źrenicę i człowiek tam przepada. I to jest taki zabieg, który ja dość często stosuję, pewnie podświadomie, to znaczy ponieważ jestem wychowana w zupełnie inny sposób niż moi znajomi artyści i artystki, czyli ja nie reprezentuję, nie szukam momentu reprezentacji, czyli takiego zamiennika, substytutu. Nie przedstawiam czegoś za pomocą czegoś innego, tylko moja relacja z obrazem jest zupełnie inna, bo ja zapraszam widza do takiego procesu, w którym właściwie on znika. Czy ona znika, kiedy przepada w procesie widzenia, w procesie oglądania. A tutaj ma miejsce jeszcze taka podwójność i dosłowność, kiedy można tak naprawdę się zanurzyć wizualnie, wzrokowo. Nie znajduję tutaj specjalnie dobrych słów, ale tam jest tyle do zobaczenia w jej oczach. Ten mech jest tak głęboki. I ta czerń samej źrenicy jest na tyle pochłaniająca, że można właściwie wejść w to i ona nas w jakimś sensie pochłania, zagarnia. I to jest moment, kiedy widzka traci kompletnie kontrolę i taką analityczną siłę w tym, co widzi. I to jest ten moment, o którym mi chodzi. Mi się wydaje, że dlatego to oko jest tak aktywne. W tym sensie, że działa, że ono jest w jakimś sensie trochę większe od nas, w ogóle jest, wiadomo, jest większe od nas ze względu na skalę doświadczenia, ale też ze względu na to, jak jest pokazane, jest w stanie pochłonąć oglądającego. I moment utraty kontroli i takiego poddania się obrazowi, to jest ten moment, w którym ja wiem, że projekt jest taki, jak powinien być, że ja jakby spełniłam swoje zadanie.
Tak, bo pani nie, mówiła pani kilka razy, że pani nie ma takiej idei jakby też w swojej pracy spotkania, że to się wydarzy. Pani użyła takiego określenia, które mnie zaskoczyło kiedyś, efekt uboczny, że to spotkanie z kimś, kto jest świadkiem akcji, czy kto jest, znajduje się w pobliżu Palmy, czy pisklęcia na placu Pięciu Rogów w Warszawie, prawda? Że nigdy tą premedytacją nie jest spotkanie z odbiorcą.
Nie jest. Zupełnie. Ja nie szukam spotkań. Niestety nie mam na nie czasu. Znaczy moje życie, ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że moje życie jest ograniczone. Że obojętnie ile będę żyła, to każde życie jest krótkie. Jest siłą rzeczy, z definicji, ma ograniczoną liczbę godzin. I ja jestem tu po to i tylko i wyłącznie po to, żeby tworzyć te punkty, w których ludzie mogą jakby przepaść, mogą się zatopić kompletnie i w pewnym sensie stracić tożsamość. Bo to jeżeli efektem tego jest taka momentalna utrata tożsamości po to, żeby ją za chwilę odbudować, to wszystko jest okej. Okay. Ja wiem, że tego rodzaju intensywność jest zazwyczaj niemożliwa, ale jeżeli się zdarza, to jest dobrze.
Tak, bo pani proponuje, nie spotykając się w jakimś sensie, proponuje pani jednak temu odbiorcy coś, co jest niemożliwe. Myślę choćby o takim wspaniałym projekcie. Teraz bardzo dużo mówiliśmy o wyborach na Węgrzech, o zmianie tej sytuacji, właśnie linia lotnicza, czyli kiedy w Budapeszcie zaproponowała pani ten lot prawicowym politykom i gejom i lesbijkom jakby na jednym pokładzie samolotu. Wzięła pani, wtedy odniosła to do społeczeństwa.
Tak. Myślałam dużo o tym filmie przed wyborami na Węgrzech. Tak, tak. To był stary rosyjski samolot z 1947 roku, więc był naprawdę makabrycznym gratem, który na dodatek jeszcze nie był dobrze wyważony, w tym sensie, że wszystkie te standardy, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, w ogóle ich tam nie było. W związku z tym ludzie wymiotowali, mieli, po prostu źle się czuli. W pewnym momencie nastąpiło, mieliśmy pecha strasznego, dlatego że wlecieliśmy we front atmosferyczny, w którym nastąpiła gwałtowna zmiana ciśnienia, którą można było odczuć wewnątrz samolotu. To też tam, nawet te rzeczy tam nie są jakby dobrze skontrolowane, więc ten lot był dość dramatyczny, kiedy spadaliśmy. Znaczy bezpiecznie, no nie groziło to katastrofą, ale było szalenie nieprzyjemne, więc takie tąpnięcie też nastąpiło oczywiście w życiu politycznym Węgier, to wiemy, wkrótce potem. W jakimś sensie ja wiedziałam, że wielka czarna chmura nadchodzi i chciałam w pewnym sensie przeżyć to ciałem. Chciałam, żebyśmy wszyscy i oni, i one, i ja, żebyśmy polecieli razem i przeżyli coś, co i tak zaraz się wydarzy w zupełnie innej sferze w życiu politycznym. No i tak się stało.
Pani mówiła wtedy, że to jest trochę tak jak w społeczeństwie, właśnie jak w samolocie, że w samolocie musi być dla każdego miejsce. Więc że ta idea pomieszczenia tych różnych środowisk ze sobą, tych właśnie, którzy są konserwatywni z tymi, których oni nie akceptują i tak dalej, że to jest ta idea społeczeństwa, że możemy się zmieścić.
No musimy się zmieścić. No tragiczne jest to, kiedy... Znaczy nasza planeta nie jest workiem bez dna. Tak jak niektórzy sobie to wyobrażają, że wszystko się odbywa tak, że jak w umywalce, że ten po prostu ten brud wpłynie do odpływu i go nie będzie. No tak nie jest. To możemy tylko rzeczy przemieszczać, możemy ludzi przemieszczać, o czym doskonale wiedzą dyktatorzy. Natomiast oni tam są, oni tam będą. I tragiczny jest ten moment, w którym jedni chcą usunąć innych albo zorganizować im życie tak, grozi to potwornie niebezpiecznymi sytuacjami. W sumie dla nas wszystkich, dla tej społecznej organizacji, która jest nieunikniona, bo jakoś musimy przeżyć to nasze życie, tak? Razem. Tak. Ja myślę, że wiele osób było bardzo niezadowolonych po tym locie, ale myślę, że sam fakt, że przeżyliśmy to razem, te turbulencje i to tąpnięcie i te zmiany ciśnienia i to, że było niekomfortowo, tak jest po prostu i żyjemy pod wielką chmurą, która zwiastuje nadciągającą katastrofę, którą sobie sami przygotowaliśmy. Więc myślę, że to był dobry lot mimo wszystko.
A czuje się pani odpowiedzialna za społeczeństwo?
Bardzo. Bardzo. I to jest właśnie najgorsze. Wschodnioeuropejskie kobiety mają gigantyczne poczucie odpowiedzialności, nie tylko ja.
Też zaskoczyło mnie, jak powiedziała pani przy bardzo mocnej swojej akcji, mocnym projekcie Dybuki Męczennicy, który było dedykowane zarówno dzieciom z getta warszawskiego, jak i dzieciom, które zginęły w strefie Gazy. Powiedziała pani wtedy coś takiego, że czuję się odpowiedzialna za Izrael. W jakimś sensie za to, co projektuje też, jako ktoś z tej części Europy, która Izrael też stworzyła.
Za praktyki państwa Izrael jak najbardziej czuję się odpowiedzialna. Myślę, że wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni. To jest jakby nasze dzieło.
Jak pani to tłumaczy?
Praktyki polityczne i struktury polityczne nie wzięły się znikąd. To jest europejska kolonia. W pewnym sensie to jest kolonia przedwojennej Polski. Struktura Knesetu, jego kultura, podziały polityczne, to wszystko to, tutaj parafrazuję Turowskiego, ale to nie spadło z nieba. To jest tak, że to jest pewne wzorce demokratyczne, czy też niedemokratyczne, łącznie z kiełkującą już wtedy skrajną prawicą, wzięły się jak najbardziej z też potworności przedwojennej Polski. Przecież w jakimś sensie jest to oczywiste.
Pytam też o to, bo początek pani najbardziej znanego projektu, który znamy jest, czyli Palmy, prawda? W Alejach Jerozolimskich, w Warszawie to się nazywa Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. Początki były w Izraelu, w pani podróży z Arturem Żmijewskim do Izraela i powiedziała pani też w jakimś miejscu, że właściwie to była, nie chcę powiedzieć, że formacyjna podróż, ale że to była taka podróż, która w ogóle zmieniła pani całe postrzeganie.
Tak, jestem bardzo wdzięczna Arturowi, że mnie wziął wtedy do Izraela, bo szczerze mówiąc, to nie był ani mój pomysł, ani też nie był mój, że tak powiem, research, jak to się ładnie mówi, w świecie sztuki. Ja po prostu pojechałam dlatego, że chciałam z nim pojechać. Chciałam też przyjrzeć się temu, jak on pracuje. On pracuje zupełnie inaczej. Ale naprawdę z podziwem patrzyłam na jego staranność i to, z jaką taką rzetelną odpowiedzialnością pracuję. Ja nie potrzebuję tego rodzaju wiedzy, która jemu pomaga pracować, ale też uczestniczyłam we wszystkim, co robił, bardziej patrząc na ludzi. Mnie interesowało wtedy, jak już się tam znalazłam, a byłam wtedy w jakimś takim kryzysie dosyć takim mocnym, osobistym, więc wszystko miałam wyostrzone bardzo. Patrzyłam na ludzi, szczególnie na kobiety, ale nie tylko. Na poziom napięcia. To były te czasy drugiej intifady, więc to był szczególny czas. Na jakiś taki poziom też nieszczęścia tego kraju. Takiego skupienia na jakby nieuniknionej w pewnym sensie przemocy. I to mówię z takim szczerym współczuciem, bo to jest tak, że obojętnie jak winimy Izrael za wszystko, co się dzieje i słusznie, bo to są jednak wybory. To są wybory polityczne. To jednak Izraelczycy są ofiarami samych siebie, tak samo. To jest straszny kraj. I było mi ciężko na to patrzeć. I marzyłam, że to wszystko się nie wydarzyło. Że po prostu nie było drugiej wojny. Nie było całej tej hekatomby, że jakoś daliśmy radę, pokonaliśmy antysemityzm lat 30. I wszystkie zakusy też polskiej skrajnej prawicy, uporządkowania sytuacji, wyczyszczenia terenu. Przecież tak samo mieliśmy po prostu potworny poziom antysemityzmu w Polsce przedwojennej. Ale że jakoś się udało i że mamy te kwitnące, znaczy nawet nie kwitnące, każde społeczeństwo, które zawiera mniejszości, jakieś fundamentalne różnice, zawsze są tarcia i to jest zupełnie naturalne. W wyniku tych tarć zresztą powstają najpiękniejsze dzieła sztuki. Ale że udało się, że po prostu ta Polska przedwojenna, która była tak bogata, miała tyle różnych wątków, była też kulturowo zupełnie w innym miejscu, że przeżyła te lata 40 zupełnie w inny sposób. I wszyscy ci ludzie są w Europie Wschodniej, są też w Polsce. I że je, w pewnym sensie ich widziałam, po prostu widziałam ich z powrotem w Warszawie. Wyobrażałam sobie, że są szczęśliwi. Więc Palma powstała z takiego marzenia, też niemożliwego marzenia, że to po prostu to wszystko się nie wydarzyło. I że nie ma tej potworności, tych konfliktów, tych wojen. Już wtedy wiadomo było, już w 2002 roku, czy tam 2001, jak tam byliśmy, już było wiadomo, że pewne sytuacje, pewne konflikty i pewna nienawiść jest w jakimś sensie nieunikniona. Bo to widać coś między ludźmi, widać rodzaj napięcia i widać też strach, potworny strach, który potem gdzieś się skumuluje i wybuchnie agresją. Tak to się zawsze kończy. Więc Palma była takim znakiem tego wszystkiego, takiego wielkiego pakietu, który przywiozłam z Izraela, tych obserwacji, głównie właśnie tego, co się dzieje między ludźmi, jaka to jest przestrzeń, jak oni sobie radzą z tym wszystkim. I było mi z tym strasznie ciężko.
Też mówiła pani o tym, jak się boją, też jak wsiadała do autobusu w Izraelu, tak. Jak się też ludzie zaczynali oglądać wtedy, prawda, czy nie wybuchnie ten tak. Autobus. I rozumiem, że to, co pani powiedziała przed chwilą, że to jest straszny kraj, w sensie o Izraelu, dotyczy też tego poziomu lęku, jak tak? jest w ludziach. Lęku tak. przed zamachem, lęku przed ludźmi, którzy wystąpią, tak jak Hamas, atakując kibuc i tak dalej. I wydaje mi się, że w pani tych projektach ostatnich, kiedy pani to podkreśla w dedykacjach, że dedykuje zarówno tym ofiarom, czy dzieciom właśnie warszawskiego getta, jak i dzieciom, którym odebrano świadomość, prawda, jak w strefie Gazy, czy odebrano życie, że pani jest po stronie tych, którzy nic nie mogą, prawda? Tych, którzy są kompletnie bezbronnymi też ofiarami.
Tak, oczywiście. Izrael nie został stworzony z bojowników getta, z małymi wyjątkami. Oni byli pogardzani przecież. Przetrwańcy z obozów byli traktowani jako mydło. Tam inne wartości się liczą.
Tak, to jest taka książka Szósty milion Toma Segewa, która też mówi o tych ofiarach, które ocalałych, którzy po wojnie zamieszkują w Izraelu. I stworzyła pani tę palmę, taki, właściwie pamiętam tę całą sytuację, bo tam sam gdzieś podpisywałem, jak Komitet Obrony Palmy był, bo przecież była cała walka, żeby ta palma w Warszawie stanęła, a potem żeby przetrwała też, bo już jak ona była, to przecież do dzisiaj ją mamy. I właściwie stworzyła pani takie dzieło ikoniczne, Ma pani taką świadomość, że to już jest coś, co jest tak związane z Warszawą, że sobie nie wyobrażamy tego miasta bez palmy?
Myślę, że gdzieś tam na końcu jakby obszaru mojej świadomości to jest, ale nie uwierzy pan, ale ja dalej jeżdżę do fabryki poliuretanów, gdzie udzielam wskazówek panu Markowi, który się zajmuje liśćmi palmy. Właśnie Szymon Żydek, który osobiście i tylko osobiście, mówię to z pewnym żalem, zajmuje się palmą ze strony Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Bo pani podarowała tę palmę muzeum.
Tak, bo nie byłam w stanie po prostu dokładnie zajmować się i brać odpowiedzialności, szczególnie finansowej już teraz, za bezustanne tak naprawdę poprawki, produkcję i wszystkie renowacje, które no są konieczne, bo to jest bardzo wrażliwe dzieło i bardzo delikatne w gruncie rzeczy, o które trzeba dbać. Stąd ta ikoniczność jest w umysłach ludzi, natomiast dzień codzienny palmy wygląda tak, że my obserwujemy, co się dzieje z drzewem i bardzo musimy jeszcze o nie dbać. Ja już tak z pozycji, tak jak matki, jak pan powiedział, z daleka, ale mimo wszystko cały czas biorę udział w tym.
Pani lubi być matką?
Nie lubię. To nie jest moja naturalna funkcja. To jest funkcja, która się bierze z poczucia odpowiedzialności. Natomiast nawet moje własne dziecko, to prawdziwe dziecko, się śmieje z nieudolności, jaką w sobie mam.
A dziecko bywa czasem w pasażu Róży, w tym pasażu swojego imienia w Łodzi?
A ona ma 15 lat, właśnie skończyła, i jest w okresie takiego buntu i takiej niechęci, i takiego wyparcia, że po prostu zrobi wszystko, absolutnie wszystko, żeby być jak najdalej. I ja ją rozumiem. Ja też nie chciałabym być dzieckiem takiej matki, jaką sama jestem.
Pani była też dzieckiem trudnej matki, prawda? O tym pani czasami mówiła też.
Moja matka była bardzo, bardzo chora po prostu. Więc trudno było oczekiwać czegokolwiek od niej. Ona po prostu żyła w zupełnie innym świecie. I no... Ja ciężko po prostu sama ze sobą.
Zastanowiło mnie, jak czytałem rozmowy z panią, że z jednej strony mama bała się takich obszarów, granic, gdzie może być jakieś niebezpieczeństwo, co się spotka, a z drugiej jako historyczka fascynowała się migracjami ludów, czyli tym, co jest otwarte. Że jakby był taki paradoks w tej mamie, że na co dzień dla was było to, jak się domyślam, trudne dla pani i dla siostry. A mama jednak w swoim świecie zawodowym, czy swojej pasji kompletnie te migracje, ruchy przejścia uwielbiała.
Ja myślę, że ona się czuła bezpiecznie tylko właśnie w historii. I to była taka... To był ten azyl, którego szukała najbardziej. Ja ją rozumiem. Jestem świeżo po lekturze Upadku Rzymu, który... I perspektywa wieków ciemnych i początków średniowiecza też mi da w jakimś sensie taki moment rozkoszy naprawdę. Jak wiele można zrozumieć z historii i z takich procesów kulturowych, które wtedy się wydarzyły, bardzo trudnych zresztą, też ciemnych, przez brak jakby materialnych, wielu materialnych dowodów, ale to ja rozumiem ją. Rozumiem to poczucie bezpieczeństwa, które się bierze z przebywania w zupełnie innej przestrzeni czasu.
U mamy to się wiązało z wojną? To się związało z jej historią?
Nie, tylko i wyłącznie z chorobą, myślę. To była naprawdę chora, bardzo chora osoba. Tak.
To jaka była pani, jak miała 15 lat? Bo zaczęła pani mówić o Rozie przed chwilą, a jaka pani była?
No, byłam podobna, też byłam. Byłam trudna, bardzo. Bardzo ironiczna. Dużo uprawiałam sportu. Do tej pory uwielbiam po prostu sport.
Przyjechała pani rowerem do radia.
Tak. W ogóle dzień bez przebiegnięcia albo przepedałowania jakiegoś tam odcinka czy przepłynięcia jest dla mnie trudne, bo wtedy przestaję spać i w ogóle źle się czuję, więc po prostu muszę się ruszać. Natomiast wtedy robiłam to po to bardziej, żeby uciec z domu, też żeby jednak nie siedzieć w tej samej przestrzeni z moją mamą, która była no, ciężka bardzo.
To w ogóle był sens buntu w takim domu?
Nie, kompletnie nie.
Czyli ale pani tego nie przeszła, tego
okresu buntu?
Tego okresu
nie,
buntu.
W ogóle, bo nie było się w ogóle jak nawet buntować. Ja się buntowałam bardziej wobec nieszczęścia, takiego skondensowanego nieszczęścia, jakim dom był wypełniony, ponieważ była tylko matka. I tylko była jej depresja, taka kliniczna, ciężka. Każdy, kto żyje z osobą, która przeżywa tego rodzaju, jeszcze szczególnie niezdiagnozowaną depresję, to wie, jak ciężko jest nie zarazić się tym, nie ulec temu. I szczególnie jak człowiek jest jeszcze niegotowy, jak ma 15 lat i dopiero właściwie wchodzi w życie i nawet nie jest właśnie, nie ma systemów obronnych. Więc ja bardzo szybko sobie wybudowałam w sobie twierdzę, taki naprawdę gruby mur. Ale do tej pory wiem, że każda osoba na sali, która ma jakiś problem, jakąś skłonność nawet do depresji, podejdzie do mnie po wykładzie i ja wiem, że ja niczego nie jestem w stanie zaoferować. Bo mam w sobie ten bardzo aktywny mur. I nie ma takiej siły, żeby przez ten mur się przebić.
To się nie zmieniło przez lata.
No to niestety się też żałuję, że nie mam nawet szczeliny w sobie, ale ja też wiem, że nie dam rady. Wiem, że po prostu są lepsi ludzie, specjaliści, którzy są w stanie wziąć to na klatę, bo wiedzą, co z tym zrobić. Ja po prostu nie wiem.
A to jest problem, że pani nie, no w jakimś sensie z mamą nie mogła się rozmówić? Czy...
Nie. Są też ludzie, którzy po prostu chcą być nieszczęśliwi. Tak myślę.
Bo pani pojechała do Paryża, mama trafiła do szpitala, pani leciała do Paryża zrobić swój projekt i powiedziała pani, że tam w tym Paryżu to ani nie mogła myśleć, ani nie mogła spać, że właśnie wiedziała pani, że już żadnego kontaktu werbalnego z mamą nie ma i musiała pani też właściwie, nie wiem czy musiała, ale w każdym razie miała pani potrzebę zredukowania tego, co chciała tam zrobić na miejscu. Tak?
Ja myślę, że ja generalnie te wszystkie te projekty, które biorą się z takiej, nawet nie obserwacji, bo to nie jest obserwacja, ale z takiego głębokiej relacji albo katastrofy tej relacji, obojętnie z kim, czy to jest matka, ale to jest bezpośrednia rodzina. Myślę, że są w ogóle najcenniejsze. I ja bym chciała w ogóle zostać w takim ciasnym kręgu, który tyle mi daje. Właśnie z relacji z Rozą, całe serie prac powstały. I moment, w którym ja opuszczam ten ciasny teren, kiedy się silę na refleksję bardziej ogólnej natury, to jest moment, w którym tak naprawdę rzeczy wypadają mi z ręki. I też, tak jak mówię, są lepsi ode mnie i lepsze ode mnie w tego rodzaju refleksjach, w tego rodzaju opowieściach. Ja jednak muszę zawężać to pole właśnie po to, żeby więcej z tego wyciągnąć. Bo to jest moment, w którym się pojawia intymność. Kiedy ja mam do czegoś prawo. Kiedy wiem dokładnie, co się dzieje. Wszystkie anteny mi pracują i cała wrażliwość w pewnym sensie jak sejsmograf drży. I to jest moment, kiedy ja mogę rzeczywiście pewnie opowiadać.
Tak jak opowiadała pani w filmie Urodzona w Berlinie o narodzinach tak. Rozy, kiedy właściwie pani też z tego swojego ciała też stworzyła instrument, kiedy pani no, właściwie zdecydowała się na pokazanie też prawie wszystkiego. Mówię o porodzie, mówię o tym, co w tym filmie czasami mogło pochowanie łożyska pod Reichstagiem, prawda? Co czasami mogło szokować też widza. Dla pani to była deklaracja także.
Nie deklaracja. To dla Artura była deklaracja. On jest człowiekiem deklaracji, a natomiast dla mnie to była opowieść. opowieść, bo ja jestem opowiadaczką. I moment, kiedy też właśnie, kiedy zaczynają się takie oświadczenia, bo niektórzy artyści są świetni w tym, artystki, w oświadczaniu, w budowaniu takich manifestów. Ja natomiast opowiadam historię, która ma swój dramatyzm, ma swoją strukturę też, obojętnie jakiego rodzaju strukturę opowiadania tam pożyczam z różnych sztuk, bo są różne sztuki opowiadania. To jednak ja opowiadam.
Dlatego ten film jest taki ważny, bo też jak myślę o tych pani projektach filmowych, to wydają mi się one takie absolutnie spójne, prawda? Tak jak pani mówiła o oku, a ja sobie zobaczyłem, nawet to jest dziwne może, ale jak pani mówiła o oku, ja sobie pomyślałem, że ja patrzyłem w oczy tych lalek w tych ślepowronach, które są takie duże, nieprzeniknione, takie mają wielkie powieki, które spadają, one mają takie duże oczodoły, prawda? Że...
A, czyta pan moje myśli, bo ja właśnie robię lalki do pierwszego odcinka tego filmu, na którego nie znalazłam niestety ani grosza. Zachęta niestety od chyba roku się stara o jakiekolwiek fundusze i nic kompletnie nie znaleźli, więc robię takiego pilota, żeby podzielić to na odcinki i żeby być może produkować to odcinkami. Ten pierwszy odcinek to jest taka scena, w którym właściwie zrobię jakby introdukcję i taki wstęp do filmu i pierwszy odcinek. I tam występują, jest właśnie moja matka. To jest taka scena, w której marionetka rodzi marionetkę, więc jestem bardzo podniecona tym, bo to jest no, rzecz, którą wymyśliłam sama w sensie technicznym, więc to jest fajna praca po prostu. Ja w ogóle bardzo lubię ręcznie pracować. No i robiąc mamę wczoraj, po prostu trzymam w rękach jej czaszkę i przyszło mi do głowy słowo czaszka, chociaż to w ogóle nie jest czaszka, bo to jest jak najbardziej głowa. To jest twarz, jakby cała głowa. Natomiast ponieważ wycinam te oczy, o których pan mówi, te oczodoły właściwie, to ona wygląda dokładnie jak czaszka. I rzeczywiście pojawiają się te wielkie oczy i te wielkie powieki. Wtedy to były z orzechów włoskich. Ten teraz,
te powieki były z orzechów.
Powieki były z orzechów włoskich, tak. Teraz to jest trochę inna skala, więc musiałam wykonać te powieki jakby sama. Albo Andrew je też robi, bo on jest mistrzem od oczu. Od oczów, tak? Tak macie chyba liczby nogiej. I tak pomyślałam sobie, że ta głowa jest zupełnie groteskowa przez te gigantyczne otwory na oczodoły, że ma w sobie coś z komiksu prawie.
To w tych oczach mamy co jest?
No na razie to są dziury.
Ale co było?
Ja myślę, że tam nie było przyszłości. Ale też co gorsze, bo jeszcze jak nie ma przyszłości, to jest okej. Okay. Ale tam nie było nawet teraźniejszości, bo ta umiejętność życia polega na tym, żeby się sprząc z miejscem i z czasem, z tym tu i teraz, w taki doskonały sposób, że można w tym zniknąć. Bo człowiek nie ma dystansu, w związku z tym nie widzi siebie, tylko działa.
Czy to jest przeciwieństwo tego, kim jest pani? Tak? Że ja trochę
moja
tak
matka?
Widzę. Tak.
No, myślę, że pewnie tak, bo ja nigdy... Ja wiedziałam od początku, że jestem jakby stworzona do zupełnie innych rzeczy w życiu. Że to, co ja chcę robić, to jest działanie. Chcę działać. Nie chcę oglądać siebie z żadnej odległości. Niespecjalnie mi zależy na tym, co się udaje, czy co się nie udaje. Jestem po prostu człowiekiem, który został po to powołany do życia, żeby zrobić pewne rzeczy. I cała reszta jest jakby mniej istotna.
I od jakiego momentu pani to wiedziała, że jest ta sprawczość wpisana w pani los?
Nie wiem, ale myślę, że być może to też się sprzęgło z jej chorobą właśnie. I z takim głębokim poczuciem, że nie chciałabym zatopić się w nieszczęściu, tak jak ona. Tylko chciałabym w jakimś sensie zniknąć. bo myślę, że ona sama dla siebie była wielkim bagażem, takim kimś, kto musi być, a nie chce być i nie wie, co z tym zrobić. I też nie dało jej się pomóc w związku z tym, bo to było, ona sama dla siebie była jakimś takim gigantycznym problemem. I myślę, że wielu ludzi tak żyje i że to musi być jakimś rodzajem piekła. Umiejętność znikania w pracy, ale nie tylko w pracy, bo to są bardzo różne procesy i ludzie znikają na różne sposoby, też niebezpieczne, ale ta umiejętność znikania jest ważna i takiego rozpuszczania się w rzeczywistości, która jest większa, mocniejsza, bardziej intensywna niż my. To jest ważna umiejętność.
Bo ta praca z traumą też, która właściwie jest wyznacznikiem, prawda, pani twórczości też, to jest jakaś praca z traumą, czyli to jest to, co niesie przeszłość, ale też właściwie stara się pani zawsze wiązać te swoje projekty z przyszłością, prawda, z tym, że one będą istniały do jakiegoś momentu, nawet jeżeli to istnienie jest określone przez panią.
Lub nie. Tak, to znaczy te projekty, które uważam za skuteczne w jakimś sensie, one są wyrzucone w przyszłość zdecydowanie. Ja z traumą nie wiążę moich projektów. Zazwyczaj znaczy jest tak, że jest tyle traumatycznych wydarzeń, przez które przeszłam albo się jakby przesunęłam koło nich, bo to niekoniecznie jest moja trauma, tak? Ja nie jestem adresatką tej traumy często, ale ponieważ mam bardzo głębokie, tak jak mówiliśmy, poczucie odpowiedzialności, więc w jakimś sensie tak grawitacyjnie się zbliżam do nich. Ale staram się, to nie są świadome wybory, tak po prostu się dzieje. Chciałabym pracować lżej.
To są takie błyski, tak? U pani takie jakby błyski intuicyjne, tak? Kiedy podejmuje pani jakąś...
Nie wiem. Ja w ogóle nie analizuję wszystkiego, niczego. Po prostu w pewnym sensie pewne rzeczy stają się oczywiste, pewne sytuacje stają przede mną. Ja pracuję przez odpowiedzi, takie wizualne odpowiedzi. Prowadzi mnie obraz.
A przytula się pani czasami do tego pisklaka na Placu Pięciu Rogów w Warszawie? Czy?
Tak, tylko niestety on ma taką coś, czego nie lubię i coś, od czego nie można uciec, to jest... lakier antygraffiti, który generalnie jest gumą, który to jajko uratował już od wielu, wielu ataków różnych, podejrzewam, nastoletnich chłopców, którzy ryją nożami, kopią.
Po tym jaju, tak?
Tak. Ono już jest nieźle poturbowane. Gdyby nie ten lakier, to byłoby jeszcze gorzej. Więc tej powierzchni nie lubię. Natomiast bardzo lubię jego kolor. Muszę powiedzieć, że zgodnie z oczekiwaniami te powierzchnie, warstwy kolorów bardzo dobrze pracują ze sobą i z czasem. I to, jak ono płowieje, jest bardzo, bardzo fajne.
Te wszystkie odmiany niebieskiego?
Wszystkie odmiany niebieskiego, tak. Wszystkie błękity, jakie nałożyliśmy, dobrze się zachowują i ono też się dobrze brudzi, więc to sprawia mi autentyczną, wizualną przyjemność, ten błękit. Bardzo go lubię. Natomiast to jajko, które teraz jest na Wawelu, w Ogrodach Królewskich, ono ma chyba najbardziej przekonywujący dźwięk, dlatego że tam zatrudniliśmy akustyka, który wprowadził jeszcze zamontował w jajku taki bardzo specjalny głośnik, oprócz spódników, które tam są, tak jak w jajku warszawskim. To się nazywał push-pull. To są dwa głośniki, które ze sobą rozmawiają. Jakby nadają dźwięk jakby wobec siebie, który się zderza i taki ma bardzo, bardzo przekonywujący dźwięk i dolne częstotliwości tam dobrze pracują, więc ten dźwięk jest chyba najlepszy ze wszystkich jajek, które istnieją.
A jak pani przytula się do tego, do tego pisklaka, drozd śpiewak, tak? Ten,
to piskle rogów,
na,
tak.
Na placu pięciu rogów. Uspokaja panią to, co słychać przez strukturę, czy przez skorupę tego?
Pewnie gdybym miała więcej czasu, gdybym postała tam dłużej, to pewnie tak. Zazwyczaj ja tego sprawdzam, bo ja jestem od problemów niestety. Wszystkie te projekty są delikatne.
Czy pani sprawdza, czy słychać?
Tak,
czy...
i jak słychać, czy coś się nie obluzowało w środku, czy tak. Poza tym też sprawdzam, czy znowu ktoś kopnął jajko, albo nie rzucił kamieniem, bo tak, i tak też się wydarza. Wszystko sprawdzam. I potem grzecznie idę do Zarządu Dróg Miejskich i składam raporty.
A dlaczego dotleniacz musiał się skończyć? Taki projekt, który właściwie też tak wpisał się w Plac Grzybowski, czyli to jeziorko staw, nad które przychodzili ludzie, żeby pooddychać.
Jest długa i straszna historia. Nie wiem, czy pan chce wysłuchać tutaj. Po prostu tam za dużo chyba się wydarzyło i myślę, że miasto miało dosyć tej energii politycznej, która została tam wzniecona przez ten projekt i tego, że ludzie wzięli sytuację we własne ręce, założyli komitety, zaczęli zbierać podpisy i tak dalej. Oni naprawdę chcieli mieć kontrolę nad tym terenem i tę energię dał im dotleniacz.
Już przynosili krzesełka, pamiętam. I...
Tak. Tak, to było wszystko wzruszające. Z mojej strony to był taki eksperyment, czy dadzą radę, czy ja będę musiała ich prowadzić za rękę. No i przegrali, wszyscy przegraliśmy w straszny sposób, dlatego że dotleniacz był zbudowany za 80 tysięcy złotych, i z czego większość materialnych elementów była pożyczona, łącznie z liliami wodnymi, które odjechały później do Białegostoku z powrotem od pana, który nam szczodrze po prostu podarował to, te rośliny. Natomiast musieliśmy oddać na przykład dno dotleniacza, który był, dno było po prostu gumą, którą trzeba było zwrócić. I miasto nie chciało tego projektu. Bardzo nie chciało. Pojawiały się głosy, że dotleniacz powoduje nowotwory. Wiadomo, że to były tak znikome ilości ozonu, że naprawdę był żart. Natomiast można było odbudować ten projekt z lepszych materiałów, zrobić to po prostu lepiej i piękniej. Ale mam wrażenie, że Zarząd Terenów Publicznych i pani Kasnowska, która była wtedy dyrektorką, naprawdę, naprawdę nie chciała tego projektu. I rozpisany został konkurs, zgodnie z umową zresztą. Dyrektor Kurkowski, żyjący wtedy jeszcze dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, prosił o to w moim imieniu, w swoim imieniu również. Ten konkurs został rozpisany. Umowa była też taka, że jednym z punktów warunków uczestnictwa w konkursie będzie odbudowa tego projektu. Natomiast jak się w praktyce okazało, ten projekt, ten punkt został zamieniony na jak to było? Założenie wodne? Czy wodna fontanna? Czy jakoś jakiś taka dziwny twór słowny, który zawierał wodę? No i tak się właśnie stało. Wygrał projekt, który to urządzenie wodne zawierał. No i jest tak, jak jest. Mamy kostki granitu, mamy ławeczki, które są odwrócone od siebie. Mamy generalnie martwą przestrzeń, która jest tak zgentryfikowana do tego stopnia, że właściwie tylko bardzo zamożni ludzie tam przychodzą. Ja tam obserwuję. Tam czasami przychodzę.
Bo to był projekt taki, który miał wielki potencjał, bo też przecież nie każdy projekt niesie w sobie taki potencjał, jaki dotleniacz ujawnił bardzo szybko, bo też jest to miejsce dość dobrze mi znane. Co widzi pani z okien swojej pracowni?
Teraz? a widzę dżunglę, bo jestem na jazdowie teraz. Zatrzymałam starą pracownię na archiwum, natomiast domek na Jazdowie, który mam dzięki miastu i dzięki domowi kultury Śródmieście, ma taki ogród wokół, taki dziki ogród, który ja w ogóle niczego nie robię, że właściwie mam krzaki i drzewa. Niestety trochę ludzi tam się przesuwa za oknami. Wolałabym, żeby ich nie było, ale jest to miejsce publiczne, więc jest jak jest. Ale generalnie mam liście.
Refugium takie w mieście?
Nie, to jest miejsce Tygiel. Tam się bardzo dużo dzieje. Ale ponieważ starzeje się, wiadomo, czuję, że potrzebuję więcej tlenu wokół siebie. Szkoda, że jest tak strasznie zimno zimą, bo jest naprawdę potwornie zimno, potwornie. Tego się w ogóle nie da opowiedzieć. Natomiast jest to dobre miejsce.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
To był podcast Polskiego Radia.